Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Upokorzenia otwierają serca i pozwalają powstawać, mówił papież na porannej mszy. Do ogarniętego wojną Sudanu Południowego Franciszek posłał 4 misjonarzy miłosierdzia. W Syrii jest coraz mniej chrześcijan. Witam 15 kwietnia i zapraszam na aktualności. Zatwardziałemu sercu, które postanawia posłusznie otworzyć się na Ducha Świętego, Bóg zawsze daje łaskę i godność, by powstać, choć czasami wymaga to aktu pokory, mówił papież. Podczas mszy w domu świętej Marty podjął refleksję nad pierwszym dzisiejszym czytaniem opisującym nawrócenie świętego Pawła.
Wstań, a powiedzą ci, co masz czynić. Musisz się jeszcze uczyć. A kiedy się podniósł, zdał sobie sprawę, że nic nie widzi. W tym momencie stracił wzrok i dał się poprowadzić. Jego serce zaczęło się otwierać. A w ten sposób ludzie, którzy mu towarzyszyli, zaprowadzili go za rękę do Damaszku. Ten człowiek był powalony, ale zaraz zrozumiał, że musi zaakceptować to upokorzenie, bo drogą do otwarcia serca jest właśnie upokorzenie. Kiedy Pan zsyła je nam, czy dopuszcza, by nas poniżano, dzieje się tak właśnie dlatego, aby serce otworzyło się, było uległe, nawróciło się do Pana Jezusa.
Il cuore si converta al Signore Gesù.
Misje głoszenia miłosierdzia w obozach dla uchodźców i na najuboższych terenach Sudanu Południowego otrzymało od papieża 4 misjonarzy miłosierdzia. Ich posługa obejmuje nie tylko terytorium tego ogarniętego wojną najmłodszego państwa świata, ale i Sudanu, gdzie także chrześcijan obowiązuje muzułmańskie prawo szariatu. Kapłani są w swej pracy wspierani przez świeckich katechistów, którzy docierają tam wszędzie, gdzie oni sami nie są w stanie dotrzeć. Katechiści przygotowują wiernych do przyjęcia sakramentów, organizują też różnego rodzaju dzieła miłosierdzia, włączając w nie lokalne wspólnoty. Praca w Roku Miłosierdzia koncentruje się mocno na szerzeniu pojednania i budowaniu wspólnoty, co jest wielkim wyzwaniem na tym terenie naznaczonym nie tylko podziałami plemiennymi, ale i kolejną wojną, której jednym z powodów jest walka o dostęp do bogatych złóż ropy. Krew zbyt wielu niewinnych ofiar musi w końcu przebudzić wspólnotę międzynarodową i zmusić ją do położenia kresu przemocy w Syrii oraz do budowania pokoju i pojednania w tym kraju. Wskazuje na to pracujący w Aleppo ksiądz Ghassan Shawi, nawiązując tym samym do dramatycznie zmniejszającej się liczby wyznawców Chrystusa w tym kraju.
Nie do zaakceptowania jest fakt, że w XXI wieku wciąż dochodzi do takich zbrodni. Mogę powiedzieć, że tam, gdzie są fundamentaliści z państwa islamskiego, nie ma już chrześcijan. Być może została jakaś garstka w okupowanej przez islamistów Al-Raqqa, gdzie musieli oni podporządkować się ich prawu. Generalnie chrześcijanie obecni są poza terytorium dżihadystów, ale nikt nie wie, jak wielu pozostało ich jeszcze w Syrii. W Aleppo mieszka około 30 tysięcy, czyli 4 razy mniej niż na początku wojny. Liczby nie są jednak najważniejsze. Ważne jest to, że wciąż trwamy.
Jako bardzo nieodpowiedzialne określił kardynał Timothy Dolan nowe regulacje dotyczące przypisywania w Stanach Zjednoczonych pigułki poronnej. Możliwości jej stosowania przedłużono tam z 8 do 10 tygodnia ciąży, pozwalając jednocześnie na podawanie jej także przez personel niemedyczny. Coraz większa liberalizacja pigułki aborcyjnej wyrządzi wiele szkód i negatywnie odbije się przede wszystkim na zdrowiu samych matek, podkreśla duchowny, który jest w amerykańskim episkopacie przewodniczącym komisji ProVita. Kardynał Dolan przypomina, że niektóre z nich zmarły w wyniku stosowania tej pigułki, a te, które przyjęły ją w 8 tygodniu ciąży, niejednokrotnie musiały uciekać się następnie do aborcji chirurgicznej. Ponadto zwraca uwagę, że w Stanach Zjednoczonych jest wiele struktur medycznych i kościelnych, gdzie kobiety w trudnościach wynikających z niechcianej ciąży mogą otrzymać odpowiednią pomoc i po urodzeniu bezpiecznie oddać dziecko do adopcji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Ich założyciel mawiał, dopóki żyje na ziemi chociażby jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa, nie wolno ci spocząć. Dziś będziemy mówić o działalności salwatorianów we współczesnym świecie, o wyzwaniach i zagrożeniach oraz obecności w Polsce i poza granicami kraju, również na specjalną prośbę Stolicy Apostolskiej na islamskich Komorach. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na rozmowy Joanny Kuczborskiej z Katolickiego Radia Podlasie.
W studiu serdecznie witam miłych gości, ojcowie salwatorianie. Z nami ojciec Bogdan Giemza, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ojciec Jerzy Olszówka, kustosz Międzynarodowego Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
Szczęść Boże.
Drodzy ojcowie, jak wynika z doświadczenia, bo jesteście takim apostolskim bardzo zgromadzeniem, czy salwatorianie są rozpoznawalni w Polsce? Czy to jest zgromadzenie, które w jakiś sposób zwykłym ludziom się kojarzy?
Myślę, że tak, że jest kilka takich elementów, które mogą, bo to zależność się też od jakiego kręgu odbiorców jest mowa, bo tam, gdzie mamy parafię, bo mamy parafię w 10 diecezjach w Polsce, to wtedy w tych parafiach jesteśmy czy rozpoznawalni, czy wierni, którzy są, że aha, tutaj posługują, tutaj apostołują salwatorianie. To jest jeden jakby krąg. Inny krąg wiernych rozpoznaje, czy jakoś tak identyfikuje nas od wielu lat przez domy rekolekcyjne, szczególnie przez Centrum Formacyjne w Krakowie i proponowane tam treści, formę Lectio Divina, czy też rekolekcji ignacjańskich, czy sesji takich duchowości. Czy drugi też taki ośrodek, drugie Centrum Formacji Duchowej w Trzebini pod Krakowem. Inny krąg jeszcze wiernych jakoś kojarzy, identyfikuje nas jako salwatorianów, chociażby przez działalność naukową. Kilku naszych współbraci jest zaangażowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, czy na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, czy też w Warszawie na UKSW.
Ja myślę, że warto też wspomnieć o misyjnej działalności, bo naszemu sercu tutaj na Podlasiu bardzo te misyjne tematy są bliskie.
No, salwatorianie w zasadzie od samego początku swojego istnienia angażują się w działalność misyjną i także obecnie wielu naszych współbraci pracuje w różnych krajach za granicą, zarówno tych typowo misyjnych, jak i takich, no, które już może do misyjnych nie należą, ale tym niemniej, gdzie potrzeba pracy polskich kapłanów jest bardzo duża. Jakby oprócz tego, czy równolegle do tych problemów zaangażowania misyjnego samych salwatorianów, także w ostatnim czasie szczególnie mocno rozwija się tak zwany wolontariat misyjny Salwator, który angażuje młodzież, która w jakikolwiek sposób pragnie pomóc misjom, także poprzez takie wyjazdy w ramach wolontariatu do pracy w krajach misyjnych. Też rzeczywiście taka forma działalności, która ostatnio jest bardzo taka na czasie i wiele osób angażuje.
Ja myślę, że na specyfikę charyzmatu Zgromadzenia Ojców Salwatorianów można spojrzeć także przez osobiste doświadczenie ojców powołania. Co skłoniło ojców, żeby właśnie u salwatorianów znaleźć swoje miejsce w kościele? Pamiętają ojcowie?
Ja mogę powiedzieć tyle, że to też odczytuję jako opatrznościowe, bo akurat rodem jestem z diecezji kieleckiej, gdzie nie ma salwatorianów. Ale przez i katechetę, który, że tak powiem, mnie zaproponował w szkole średniej, w technikum, wyjazd na rekolekcje, które dla młodzieży męskiej, które wtedy salwatorianie organizowali. No i tak się zaczęła przygoda salwatoriańska ponad 30 lat temu i trwa do dzisiaj.
No ja tak czasami żartobliwie mówię, że nie miałem innego wyjścia, tylko zostać salwatorianinem, bo pochodzę z salwatoriańskiej parafii. Więc odkąd salwatorianin mnie ochrzcił, to byłem związany z salwatorianami poprzez służbę przy ołtarzu jako ministrant, właśnie poprzez uczestnictwo w rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez salwatorianów. Jakoś ta decyzja dojrzewała, że w końcu sam zostałem salwatorianinem. No i jestem.
Opatrznościowe zrządzenie, po
tak,
prostu
tak,
nie było wyjścia, rzeczywiście. Natomiast z tego, co mówili ojcowie o rysie tego zgromadzenia, chyba najbardziej w tych wszystkich przejawach działalności widoczne jest to działanie apostolskie. W jaki sposób jest realizowane? Może o tym trochę więcej porozmawiajmy.
To, co pani powiedziała o tym wymiarze apostolskim, zresztą dzisiaj w ogóle, gdy chodzi o nauczanie Kościoła, to podkreśla się apostolski wymiar życia konsekrowanego. Nawet wspólnoty kontemplacyjne też mocno dokumenty podkreślają, że też mają swój wymiar apostolski. Natomiast w naszej sytuacji może warto przy tej okazji powiedzieć, że pierwotna nazwa zgromadzenia to było Apostolskie Towarzystwo Nauczania. Nasz założyciel, ojciec Franciszek Jordan, Niemiec z pochodzenia, bardzo mocno akcentował te kwestie zaangażowania i to, co jest pewnego rodzaju takim mottem dla nas, słowa, które my jako salwatorianie i sami do siebie bierzemy, ale też i powtarzamy, to są słowa właśnie założyciela. Dopóki żyje na ziemi chociażby jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa, nie wolno ci spocząć. I stąd też różnymi środkami, to też w swoich konferencjach, które zachowały się, założyciel podkreślał, że wszelkimi możliwymi środkami. Ktoś powie tak, to jest z jednej strony pozytywna, innej perspektywy może pewien brak, że mamy ogólnie, można powiedzieć, pewien uniwersalizm, że o ile na przykład o werbistach mówi się, to jest zgromadzenie typowo misyjne, czy innych takich profilu. U nas, z tego cośmy powiedzieli, to była krótka, taka nie tyle wyliczanka, ale te wzmianki, że ta możliwość posługi, to spektrum jest bardzo szerokie, nawet patrząc na naszą polską prowincję, zarówno tutaj w Polsce, jak i też poza granicami, bo warto też może powiedzieć, że polska prowincja obejmuje placówki w kilkunastu krajach świata. Tak mówiąc poetycko, że słońce nie zachodzi nad polską prowincją, bo najdalsze placówki to są w Australii, przez tutaj były kraje demoludu i w drugą stronę Ameryka Północna, Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk. Czyli mamy przekrój niemal, można powiedzieć, ogólnoświatowy.
Że z jednej strony ludzie dziwią się, po co jakieś dodatkowe działania ponadprogramowe, ponadparafialne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że coraz więcej jest ludzi, którzy chcą czegoś więcej i szukają takiego kontaktu z Bogiem, także właśnie poprzez domy rekolekcyjne, o których ojciec wspomniał na początku.
Tak, ja bym powiedział tak, ten dom rekolekcyjny w Krakowie jest tego chyba najlepszym dzisiaj przykładem, że jest taka potrzeba, bo tak jakby patrząc globalnie, mamy coraz więcej osób, które albo się dystansują od Kościoła, czy tak jak pani wspomniała, uczestniczą i to wystarcza im. I to trzeba też uszanować. Natomiast coraz większa grupa, która pragnie naprawdę czegoś więcej, sam fakt obłożenia rekolekcji w tym właśnie centrum w Krakowie czy w Trzebini świadczy, że jest zapotrzebowanie. Na przykład na sesje weekendowe, które się zaczynają w piątek, kończą w niedzielę, czy rekolekcje ośmiodniowe, trzeba się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zapisać, bo brakuje miejsc. To świadczy to, co prorok Amos ze Starego Testamentu pisał o głodzie Słowa Bożego.
Wasze zgromadzenie jest stosunkowo młode. Wydawałoby się, że właśnie ten ostatni okres, no nie wiem, 100 lat, to jest niezwykły rozwój techniki, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, bliskie, ludzie coraz bardziej wykształceni, sami mogą, a jednak coraz większa jest potrzeba i coraz większe też, jak się okazuje, braki, jeśli chodzi o takie apostolstwo, nawet wśród ochrzczonych, praktykujących katolików.
Myślę, że właśnie też to jest spektrum działalności salwatorianów, które jest znacznie szersze nawet w stosunku do tego, co już tu było powiedziane, bo jeszcze możemy też zasygnalizować naszą obecność w internecie, tak, wykorzystaniem takich nowoczesnych środków.
Wydawnictwo.
Ono pokazuje też, że tą powinność apostolską można realizować na różnych płaszczyznach, w różnych miejscach, dostosowując się jakby do wymagań współczesnego świata, w sensie takim, że odkrywa się te pola, w których można apostołować, które do tej pory wydawało się, że są zupełnie nieprzystosowane do apostolstwa. A jednak okazuje się, że można, a nawet trzeba także w tym miejscu zaznaczyć naszą obecność jako chrześcijan, jako uczniów Chrystusa.
Nawiążę do tej kwestii misyjnej i tego, co mówił przed chwilą ojciec Jerzy, że od kilkunastu lat jesteśmy też obecni na Komorach, to jest pełna nazwa Islamska Federacyjna Republika Komorów, na wyraźne życzenie, prośby Stolicy Apostolskiej, kraj z założenia islamski i tam, można powiedzieć, jest to poprzez naszą obecność, przede wszystkim no, jako salwatorianie, ale też jako ludzie Kościoła, zaznaczamy, bo tam no, takiej ewangelizacji sensu stricto nie można prowadzić ze zrozumiałych względów, ale jest to obecność, można powiedzieć, ludzi Chrystusa.
Wasza działalność z jednej strony jest rzeczywiście wyjściem do ludzi w ich potrzebach i brakach, ale z drugiej strony też takim jasnym świadectwem, jak apostołować można. No właśnie, czasami wystarczy tylko obecność, tylko albo aż. Ale jest szerokie spektrum, które jest też wyzwaniem dla nas, zwykłych ludzi, którzy patrzymy także na waszą działalność.
Tak, to też pokazuje, że każdy z wiernych może znaleźć w Kościele swoje miejsce. Jest różna forma obecności, zaangażowania w parafii, zaangażowania chociażby w modlitwę, chociażby tu wspomniane kwestie intencje misyjne, czy w jakąś formę też apostolstwa chociażby prasy, więc to pokazuje, że ja tu mówię krótko, w Kościele bezrobocie nam nie grozi.
Wymienił tutaj ojcowie całe spektrum działalności, poprzez którą można apostołować, ale ja chciałabym zapytać też o merytoryczną stronę apostołowania, bo przecież ludzie się zmieniają, zmienia się Europa, zmienia się czas, w którym żyjemy, inne są zagrożenia, oczekiwania, zagubienie też w tych prądach ideologicznych, w którym przyszło nam teraz żyć. Czy właśnie tak z punktu widzenia rozwoju zgromadzenia, które szczególnie wyczulone jest na zbliżanie ludzi do Boga, na apostołowanie, to widać?
Na pewno z jednej strony Ewangelia jest niezmienna, a jednocześnie właśnie to apostolstwo wymaga tego, żeby próbować ją jakby na nowo odczytywać w konkretnych warunkach, w których żyjemy. I to z pewnością domaga się takiego odczytywania tak zwanych znaków czasu, żeby umieć odpowiadać na potrzeby, na problemy współczesnych ludzi, próbować właśnie w świetle Ewangelii te wszystkie problemy odczytywać i dostosowywać je do prawdy Ewangelii. Nie odwrotnie, żeby Ewangelię dostosowywać do świata.
A takie są zakusy.
Takie są
przed
zakusy.
Synodem biskupów o rodzinie było to widać.
Takie
bardzo
są zakusy
wyraźnie.
Świata bardzo wyraźne i tym bardziej właśnie trzeba takich autentycznych świadków tego, że jednak można życie dostosować do Ewangelii, a nie odwrotnie.
Ja lubię używać takiego obrazu, który zaczerpnąłem z lektury obecnego kardynała Kurta Kocha, wtedy jeszcze jako biskupa Bazylei. Kardynał Koch używa takiego obrazu supermarketu. Mamy różne stoiska, jest też stoisko kościelne, ale dzieliśmy tam zupełnie na obrzeżach. I on kapitalnie robi taką analizę z perspektywy chociażby doświadczeń Szwajcarii, że to, czego wsi nieraz oczekuje, to jest, czy traktuje Kościół jako to, on to nazywa apteka sensu, czyli w takich sytuacjach granicznych, gdzie jakby ludzka mądrość nie wystarcza w sytuacji śmierci, choroby, że wtedy szuka się gdzieś tam tej racji w Kościele. I wracając do tej idei supermarketu, jest jakieś na pewno, czy to nazwijmy rozwarstwienie, czy ten poziom pojmowania w ogóle katolicyzmu jest bardzo szeroki i począwszy od rzeczywiście pewnych takich radykalnych, nawet w kierunku takiego można powiedzieć pewnego fundamentalizmu, po rozmyty, że tak powiem, katolicyzm, taki na zasadzie to, co mówił ojciec Jerzy, takiego jakby przystosowania się, takiego, no to, bo też przebijało się chociażby z całej tej dyskusji tutaj wspomnianej synodu biskupów. No i to też ze strony niektórych hierarchów, że no Kościół nie może być tak radykalny. Chyba najbardziej jaskrawym przykładem to był raport Kościoła w Szwajcarii. To cała tam, powiedzmy, procedura powstawania wypowiadała się ankietowo około 6 tysięcy katolików i to jest niezmyślone, tylko powiedzmy, to z raportu wynika, że model świętej rodziny to dzisiaj już jest nieaktualny, że trzeba, powiedzmy, różne, że tak powiem, krzyżówki i tak dalej zaakceptować i Kościół nie powinien nazywać, że to jest grzechem, bo Kościół, powiedzmy, ma w języku niemieckim to jest gra słów. Głosić Frauwirtschaft statt Drohwirtschaft, że Kościół nie może być takim jakby no, uciskowy, opresyjny, jak się to mówi, ale powinien głosić radosną nowinę. Takie no, ale to jest, że tak powiem, wszystko rozmyte.
Także nie traćmy ducha, nieśmy dobrą nowinę, wy ze swoim charyzmatem wzmocnieni też działaniem Ducha Świętego, a my także zwykli chrześcijanie z obowiązku, który z racji chrztu na nas jest nałożony. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu i rozmowę. Ojciec Bogdan Giemza, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ojciec Jerzy Olszówka, kustosz Międzynarodowego Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy byli naszymi gośćmi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przypomnę, że rozmawiała Joanna Kudborska z Radia Podlasie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.